poniedziałek odnaleziono ciało nożownika, który w ubiegły piątek zaatakował taksówkarza w Krakowie. Trwa śledztwo po eksplozji wojskowego drona w Osinach na Lubelszczyźnie. Sprawę bada prokuratura. To udana noc dla polskich tenisistów na US Open. Magdalena Fręch pewnie wygrała w pierwszej rundzie turnieju z Talią Gibson. W poniedziałek wieczorem odnaleziono ciało mężczyzny, który w piątek zranił nożem taksówkarza w Krakowie. Około godziny 19.20 wędkarz zauważył ciało mężczyzny unoszące się na wodzie jednego z krakowskich stawów.
Zwłoki zostały podjęte przez strażaków i po wstępnych oględzinach na podstawie rysopisu oraz ubioru stwierdzono, że jest to prawdopodobnie ciało sprawcy usiłowania zabójstwa, do którego doszło 22 sierpnia w Krakowie.
Powiedział w rozmowie z RMF FM młodszy aspirant Mateusz Lenartowicz z zespołu prasowego Małopolskiej Policji. Policja nie ujawnia więcej szczegółów. Zaatakowany w piątek taksówkarz to 41-letni obywatel Uzbekistanu. Policja wykluczyła tło rasistowskie napaści lub porachunków przestępczych. W czasie kursu pasażer chciał zmienić trasę, wywiązała się sprzeczka między nimi i taksówkarz został ugodzony nożem. Pod kątem doprowadzenia do zdarzenia powszechnie niebezpiecznego oraz naruszenia przestrzeni powietrznej państwa toczy się prokuratorskie śledztwo po upadku i eksplozji wojskowego drona w Osinach niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Przejął je Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Więcej szczegółów tej sprawy poznał nasz reporter Mateusz Chłystun.
Śledczy zakończyli już wszystkie działania na miejscu, czyli poszukiwania wszelkich pozostałości bezzałogowca. To, co udało im się zabezpieczyć, czyli m.in. fragment silnika z kolektorem wydechowym oraz śmigło, trafiło do szczegółowej analizy. Prokuratorzy wnioskują teraz o powołanie biegłych różnych specjalności, którzy będą badać zebrane dowody. Równolegle trwa też przesłuchiwanie świadków. Do tej pory zeznania złożyło kilkanaście osób, które opisywały potencjalną trasę lotu obiektu na krótko przed jego upadkiem i wybuchem. Śledczy utrzymują, że ten bezzałogowiec przyleciał do Polski z Białorusi.
Słuchacie faktów w RMF FM, teraz doniesienia z zagranicy. Prezydent Serbii Aleksandar Vučić ponownie zaprosił protestujących studentów do debaty, podkreślając, że propozycja pozostaje aktualna. Demonstracje trwają tam od listopada 2024 roku po tragicznym wypadku na dworcu w Nowym Sadzie, w którym zginęło 16 osób. Studenci domagają się przedterminowych wyborów parlamentarnych, a rząd odrzuca te żądania. W ostatnich dniach dochodziło do starć protestujących z policją i zwolennikami władz. W faktach nieustannie śledzimy dla Was to, co dzieje się na wielkoszlemowym US Open. Magdalena Fręch w pierwszej rundzie turnieju w Nowym Jorku pewnie pokonała Australijkę Talię Gibson 6-2, 6-2. Mecz trwał godzinę i 17 minut. Jej rywalką w kolejnym meczu będzie albo Łotyszka Daria Semistaja, albo Amerykanka Peyton Stearns.
Są i takie fakty.
Noc w podwodnym tunelu we wrocławskim ogrodzie zoologicznym jest to możliwe. Aby zasypiać z widokiem na rekiny, płaszczki czy żółwie, wystarczy zarezerwować bilet i pojawić się w afrykarium z karimatą i śpiworem. Poprzednia edycja okazała się hitem, dlatego w tym roku ogród postanowił podwoić liczbę dostępnych terminów.
W naszym afrykarium mamy też gatunki, które są aktywne dużo bardziej właśnie w nocy i jest większa szansa na zaobserwowanie spacerującego po wybiegu mrównika. I one wtedy są bardzo zainteresowane, podchodzą do balustrady, to jest w tej strefie Afryki Wschodniej. No i to jest też taka dodatkowa atrakcja, bo za dnia on przeważnie śpi i jest ukryty gdzieś.
Informował i zachęcał Paweł Kurzydło z wrocławskiego zoo. Nocowanki ruszają w październiku. A w faktach teraz pierwsza tej nocy rozmowa. Medycyna pola walki to nazwa nowego kierunku studiów podyplomowych, który otwiera Śląski Uniwersytet Medyczny we współpracy z jednostką wojskową komandosów z Lublińca. Program stworzono dla medyków, którzy chcą ratować życie w ekstremalnych warunkach, m.in. w rejonach konfliktów zbrojnych czy katastrof. Z Sandrą Adamczyk, kierowniczką działu kształcenia podyplomowego uczelni, profesor Alicją Grzanką, dziekan Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu oraz koordynatorem studiów z ramienia jednostki wojskowej komandosów, rozmawiała reporterka RMF FM Anna Kropaczek.
Jaki jest program studiów podyplomowych Medycyna Pola Walki? Jakie są przedmioty na tym kierunku?
To jest prawie 90% zajęć prowadzonych w praktyce, nie w teorii. Mamy w zasadzie pełne spektrum, bo od pielęgniarstwa przez fizjoterapię na polu walki, fascjotomia, czyli to opieka nad pacjentem mocno poparzonym. Mamy hipotermię, mamy już takie typowo przedmioty, które są prowadzone właśnie przez JWK, czyli tą jednostkę wojskową na poligonie, tam są dwa tygodnie pobytu na poligonie i tam będą nasi studenci i tarzać się w błocie i podobno nawet helikoptery, jak się uda, załatwimy. Chcemy naszych uczestników studiów podyplomowych nauczyć właśnie takiej typowo praktycznego zachowania w takich momentach, kiedy nie będzie szpitala, kiedy karetka nie dojedzie i kiedy trzeba będzie utrzymać przy życiu pacjenta bez pomocy specjalisty. To jest właśnie ta przedłużona opieka na polu walki, to jest właśnie utrzymanie pacjenta za wszelką cenę przy życiu, żeby w momencie, kiedy przyjdzie ta pomoc specjalistyczna, żeby było co ratować i kogo. To nie są studia, na które się przychodzi, żeby dostać papier, tylko to są studia, na które się przychodzi po to, żeby uzyskać jakieś umiejętności praktyczne, które będzie można wykorzystać w każdej sytuacji. No nie tylko na polu walki, ale też w momencie, kiedy jest to jakaś katastrofa większa. To są pierwsze tego typu studia w Polsce.
A do tej pory takiego ratownictwa, takiej medycyny pola walki uczyli się ratownicy medyczni, ale to w ramach przedmiotów, nie konkretnego kierunku.
Tak, to nigdy nie było. W Polsce nie ma takiego kierunku jak medycyna pola walki. To są elementy jakieś prowadzone przeważnie na studiach dla ratowników medycznych. My tutaj zapraszamy też jakby inne zawody. Bardzo cierpimy nad tym, że nie możemy też zaprosić do tych studiów na przykład farmaceutów czy inne zawody fizjoterapeutów, ale oni nie mają takich uprawnień jak lekarze, pielęgniarki położne i ratownicy. Nie mogą przerywać połóg skórnych i tak dalej, więc tutaj jakby te uprawnienia, stąd jakby to mocno ograniczenie. No, a druga rzecz, też musielibyśmy im bardzo dużo rzeczy nadrobić i wtedy te studia nie trwałyby 3 semestry, a pewnie z 5 albo więcej.
Na co kładzie się nacisk w medycynie pola walki?
Przede wszystkim na działanie kompetentne, profesjonalne, ale przy ograniczonym zasobie w sprzęt, pod presją czasu i stresu i również w ograniczonym składzie kadrowym, prawda? Bo to często jeden człowiek ratuje życie drugiemu na polu walki czy przy katastrofach różnych, które już mamy.
Muszę powiedzieć o kadrze tych studiów, bo ona wydaje się być bardzo profesjonalna i taka niecodzienna.
I tutaj w pełni się zgadzam. Kadra jest wyjątkowa. To nie tylko specjaliści w zakresie ratownictwa medycznego pracujący jako ratownicy medyczni, ale to również ratownicy medyczni, którzy byli kształceni w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, którzy uczestniczyli w misjach w Afganistanie, w Iraku, w Gruzji, w Palestynie, tutaj misja humanitarna, w Ukrainie, w Kongo, w Neapolu i tak dalej. Można byłoby długo wymieniać. Będą to przede wszystkim zajęcia praktyczne i tutaj dam przykład. Pewne umiejętności będą ćwiczone na preparatach kadawerowych z obrażeniami przypominającymi obrażenia z pola walki, gdzie student będzie mógł hamować krwotok, udrażniać drogi oddechowe, odbarczać odmę przy ograniczonym zasobie w sprzęt i zespół medyczny.
Można powiedzieć, że taki kierunek studiów to znak czasów?
Dokładnie tak. Jesteśmy w okresie dużych zagrożeń militarnych, terrorystycznych, a to, co się naprawdę dzieje już u nas, katastrof chociażby naturalnych czy technologicznych, gdzie istnieje potrzeba wykształcenia wysokospecjalistycznej kadry medycznej, wyspecjalizowanej, przygotowanej do działań w warunkach bojowych.
Tu chodzi o to, żeby wyprzedzić pewne fakty i jakby zacząć ludzi uświadamiać, że żeby przygotować nas jako personel medyczny, czy w ogóle cywili do pewnych zagrożeń, no to nie zrobimy tego w tydzień, nie zrobimy tego w miesiąc. Tutaj zajmie nam to 3 semestry, to będą bardzo intensywne 3 semestry, spędzone i na terenie uczelni, i u nas na terenach wojskowych, i spędzą jeszcze słuchacze praktycznie ponad dobę na takich zajęciach survivalowych, żeby ich do pewnych rzeczy przygotować, więc mamy czas, więc wykorzystajmy ten czas, nie? Na to, co gdzieś tam w przyszłości się może wydarzyć.
To na terenach wojskowych właśnie, jakie to będą zajęcia?
To już jest element, nad którym jednostka przejmuje jakby pieczę w trakcie tych studiów. Tam będziemy sobie działać w ramach tak zwanej opieki przedłużonej, bo to jest clue jakby całości, żeby przygotować personel do działań, które są prowadzone w izolacji i gdzie mamy takiego pacjenta, który będzie wymagał opieki nie takiej podstawowej, tylko zaawansowanej. I żeby to zrobić, musimy im pokazać środowisko takie które jest zupełnie inne niż szpital, nie? Bezpieczne, z dostępem do sanitariatów, do bieżącej wody. Musimy zacząć ich szkolić w warunkach, w których tego nie ma. I teraz zwracanie uwagi na chociażby takie rzeczy jak żywienie pacjenta, fizjoterapia, mobilizacja w takich warunkach, które mamy teraz, jest trudna do uzyskania w procesie szkoleniowym. Natomiast tam, jeśli wykorzystamy nasze obiekty, nasze doświadczenia i będziemy myśleć docelowo o opiece przedłużonej, no to jesteśmy w stanie pokazać naszym lekarzom, pielęgniarkom, ratownikom medycznym, że to wcale nie jest takie proste, ale do zrobienia.
Czego medycy nie wiedzą o polu walki? Co ich może zaskoczyć?
Myślę sobie, że właśnie jakby brakuje tej takiej świadomości zagrożeń, które się wiążą z polem walki. No jakby pracujemy w trybie dyżurowym, jesteśmy w miejscu bezpiecznym, powiedzmy, no bo różne rzeczy dzieją się w szpitalach, więc tutaj nie mówimy, że w 100% jest idealnie. Natomiast nie możemy powiedzieć, że na polu walki będzie tak zupełnie fajnie, zupełnie bezpiecznie i że ten lekarz będzie miał dostęp do wszystkiego, co w procesie diagnostycznym będzie mu potrzebne. Więc jakby chcemy ich obyć trochę z mundurem, chcemy ich obyć z procedurami taktycznymi, chcemy ich obyć z kwestiami ewakuacji medycznej. Pamiętajmy też, że konflikt, który potencjalnie może się odbyć u nas, to nie będzie konflikt jeden do jeden, tak jak te, które się toczą obecnie. To będzie w mojej ocenie pewien miks i my musimy wyciągać wnioski z wielu kierunków. Nie? Tutaj mamy konflikty w Afryce, konflikt w Iraku, w Afganistanie, który kiedyś tam trwał. Mamy teraz konflikt na Ukrainie. Z tych wszystkich konfliktów powinniśmy wyciągać wnioski i tworzyć własny system odporności i tak szkolić ten personel, żeby on był przygotowany na każde możliwe zagrożenie. Zakładam, że w kreowaniu tego, co będzie się działo na tych studiach podyplomowych, pomagają nam takie wnioski, jak chociażby to, co dzieje się na chwilę obecną, czy działo się w Izraelu, gdzie była dostępna ewakuacja medyczna drogą lotniczą. Tego na przykład w Ukrainie nie ma. Natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mamy wsparcie natowskie i cały jakby zasób NATO, no to tutaj zakładam, że w procesie ewakuacji pacjentów na przykład droga lotnicza będzie dostępna, więc trzeba ich, czyli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, obyć z warunkami ewakuacji medycznej drogą lotniczą. W zeszłym roku robiliśmy ćwiczenie z użyciem samolotu C-130 Herkules. W założeniu ćwiczenia działali nasi medycy plus personel szpitala na Parkitce w Częstochowie, z którym mocno ćwiczymy. I w trakcie ewakuacji pilot jakby w scenariuszu w drodze powrotnej wszedł w lot bojowy. I z 5 osób, które mieliśmy na pokładzie, 3 zostały wykluczone zupełnie z działania, ponieważ nie były w stanie wytrzymać tych turbulencji, w które wchodził samolot. Więc nagle nad pacjentem zostało nam 2 medyków z 5. I to są wnioski, które pokazują, że tworząc pewne zespoły, czy dedykując ludzi do pewnych działań, musimy mieć na jakimś etapie wiedzę, jak oni są w stanie funkcjonować w takich warunkach, no już mało sprzyjających.
Nie? Czyli to nie są studia dla każdego, nawet nie są to studia dla każdego medyka.
Absolutnie nie, natomiast myślę, że każdy, kto zdecyduje się podjąć wyzwanie, na jakimś etapie sam będzie musiał stwierdzić, czy to jest coś, co jest dla niego, z czym on się zgadza, co jest dla niego tak jakby do przyswojenia, nie do ogarnięcia.
Mówili w rozmowie z naszą reporterką Sandra Adamczyk, profesor Alicja Grzanka oraz koordynator studiów z ramienia jednostki wojskowej komandosów.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.